Papież Franciszek na początku pontyfikatu wzywał, by Kościół był w permanentnym stanie misji. Chciał reform skostniałych struktur tej instytucji. Marzę o wyborze misyjnym zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy, mówił. Jako papież wzywał do pomagania uchodźcom, którzy masowo przybywali do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu. W 2016 roku pojechał na grecką wyspę Lesbos, gdzie wraz z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem oraz prawosławnym arcybiskupem Aten i całej Grecji, Hieronimem II, odwiedzili znajdujący się tam obóz dla uchodźców, w którym przebywało wówczas 2,5 tysiąca osób. Ta podróż jest naznaczona smutkiem. Doświadczamy największej katastrofy humanitarnej od czasów II wojny światowej, mówił wówczas papież. Cierpienie migrantów i uchodźców woła o pomstę do nieba. Papież Franciszek mówił, mury przeciwko imigrantom upadną, wszystkie mury upadają. Był uważany za wielkiego intelektualistę, choć z początku prezentowano go jako konserwatystę, to wielu duchownych, także w Polsce, zarzucało mu liberalne podejście. W sprawach społecznych, na przykład w kwestii homoseksualizmu i związków partnerskich, Franciszek zawsze zapewniał, że są to osoby, do których należy wyciągać rękę. Jeśli ktoś jest homoseksualistą, poszukuje Pana Boga, ma dobrą wolę, kimże ja jestem, aby go osądzać? Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia to tak pięknie, że tych osób nie należy z tego powodu marginalizować. Powinny być włączone do społeczeństwa, mówił. Przeciwny był natomiast małżeństwom par jednopłciowych i adopcji przez nie dzieci. Twierdził nawet, że za walką o prawa osób LGBT stoi lobbying biznesowy czy lobbying masoński. Sam jeszcze jako kardynał protestował przeciwko przyjęciu ustawy o związkach tej samej płci w swojej rodzimej Argentynie. Ze zrozumieniem natomiast podchodził do stosowania antykoncepcji, którą jego zdaniem można zaakceptować w pewnych przypadkach, na przykład w celu zapobiegania wirusom typu HIV czy Zika. Zanim porozmawiamy o politycznym i społecznym kontekście pontyfikatu Franciszka, posłuchajmy kolejnych opinii Polaków o papieżu Franciszku.
Bardzo szkoda, że papież nie żyje.
Przykro mi, że tak się stało.
Byłem zauroczony początkiem pontyfikatu, gdzie wyraźnie dał odczuć, że nie akceptuje niegodziwych zachowań hierarchów kościelnych. Chodzi przede wszystkim o pedofilię. Szkoda papieża, prawda, jak każdego.
Starał się robić dużo dobrego dla najbiedniejszych, ale myślę, że nie rozumiał Europy Środkowej, naszej części świata w kontekście wojny za wschodnią granicą. Tak jak każdego człowieka, szkoda.
I od tego kontekstu właśnie wojny za naszą wschodnią granicą rozpoczniemy. A naszymi gośćmi są pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, watykanista. Dobry wieczór.
Witam pana redaktora, witam państwa.
I także jest przy naszym telefonie pan Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór wszystkim państwu.
Ostatnie lata pontyfikatu papieża z Argentyny upłynęły w cieniu wojny w Ukrainie. Franciszek przyznawał, że jest ona ogromnym okrucieństwem. Wspominał o brutalności napastników i torturowaniu ukraińskich dzieci. Nie potępił jednak Rosji, chociaż był taki apel Franciszka bezpośrednio do Władimira Putina, aby zaprzestał ataków na Ukrainę. Był taki apel. Ale z czego ta postawa taka asekurancka, podobna do postawy Donalda Trumpa, chociażby obecnie wynikała w przypadku papieża Franciszka, pan profesor Arkadiusz Stępin?
No to jest ryzykowne porównanie do Donalda Trumpa, ponieważ Donald Trump, nawet jeżeli w tej chwili w jednym czasie zrobi się tym dobrym interesem, tować dla siebie tę obecność w Watykanie i w Rzymie. Natomiast dlaczego papież Franciszek tak powściągliwie reagował na zaborczą, agresywną, imperialną wojnę Putina? Ja od razu powiem, nie widzę symetryzmu. Wielu dopatrywało się symetryzmu w posunięciach papieża Franciszka. Tamtego symetryzmu nie było. Papież przyjmował ukraińskie kobiety, ukraińskie wdowy. Papież wysyłał swoich delegatów kardynała Krajewskiego czy Cupiego do Kijowa.
Pokazywał flagę z Buczy, prawda?
Całował ją, uklęknął przed nią, przed rosyjską nie klęknął. Oczywiście teraz ci, którzy dopatrują się symetryzmu, będą wskazywali na to, że gloryfikował imperialną kulturę rosyjską doby Romanowów. No dobrze, ale to był taki rozwój cywilizacyjny i jeżeli byśmy chcieli gloryfikować w tym momencie polską kulturę doby odrodzenia czy sprzed upadku w XVII wieku, również musielibyśmy gloryfikować im polski imperializm. Nasza kultura była nadzorowana od Czesława Chrobrego, który rąbał przecież mieczem o bramę kijowską. Nie nacechowana była gąbkami pokoju. Więc niedopuszczalna w mojej kazuistyce i w moich koincydencji zjawisk do wytłumaczenia i skutku przyczynowo-skutkowego. Nie było asymetryzmu. Dlaczego odpowiadam na pytanie, dlaczego papież tak lajtowo traktował Putina? Bo dla niego dramatem była śmierć ukraińskiego syna, który płacze ukraińska matka. I dla niego dramatem była śmierć Rosjanina żyjącego w kraju steroryzowanym, w którym nie ma 10 tysięcy Nawalnych, którzy nie są predestynowani do tego, by ponieść męczeńską śmierć, którzy jak ta masa armatnia idzie na wojnę i zabija się na
Panie profesorze, musimy przerwać, bo słyszymy co drugie, trzecie słowo od pana profesora, więc mam nadzieję, że za chwilę połączymy się jeszcze raz i będzie lepiej słychać, a podobne pytanie do pana prezesa Marcina Przeciszewskiego, Katolicka Agencja Informacyjna. Panie redaktorze, przygotowując się do audycji, znalazłem takie informacje, niektórzy tak sobie tłumaczyli, czyli to takie milczenie albo omijanie wskazywania, kto zaczął tę wojnę, że to Władimir Putin ją rozpoczął przeciwko Ukrainie. Jest kwestia podpisania porozumienia z patriarchą moskiewskim prawosławnym Cyrylem II w Hawanie w 2016 roku i zapisy tej umowy są na tyle ważne i były na tyle ważne dla papieża Franciszka, że po prostu on nie chciał zadrażniać relacji z cerkwią, z patriarchatem moskiewskim, no, który wiadomo podporządkowany jest Putinowi.
To jest tak, ja myślę, że jest kilka przyczyn właśnie takiej polityki wschodniej, jak to mówimy tutaj w Polsce, papieża Franciszka. Ja myślę, że tak, że po prostu papież Franciszek, jeżeli chodzi o tę wojnę, wypowiedzianą, czy niewypowiedzianą, ale realizowaną przez okrutną wojnę zbrodniczą, ten atak Rosji na Ukrainę, stał się, był po prostu kontynuatorem takiej klasycznej linii watykańskiej, znanej nam co najmniej od kilkudziesięciu lat, od czasów Piusa XII na pewno, mianowicie, że stolica apostolska nie angażuje się przypadkiem po żadnej stronie jakiegokolwiek konfliktu. W związku z tym wstrzymuje się od potępiania, publicznego potępiania agresora. I taką politykę próbował prowadzić w imię ocalenia dobra Kościoła, oczywiście Pius XII, w czasie II wojny światowej. Wiemy, jak olbrzymią cenę Kościół za tą politykę i sam Pius XII zapłacił. Później tego typu polityka była sztandarową polityką papieży okresu Soboru Watykańskiego, czyli Jana XXIII i Pawła VI. Zmienił ją dopiero Jan Paweł II, ale później powróciło to do tych samych koryt. I ja myślę, że ta wojna na Ukrainie jest pretekstem do poważnego przemyślenia swojej roli politycznej w świecie konfliktów, coraz bardziej narastających konfliktów przez Stolicę Apostolską. Bowiem tutaj zaszło coś takiego, że oczywiście intencje były dobre, bo też papież liczył bardzo mocno, cała dyplomacja watykańska na początku, że Stolicy Apostolskiej uda się być mediatorem. Tutaj oczywiście było to myślenie zupełnie utopijne co do Rosji, bo Rosja nie ceni na tyle Stolicy Apostolskiej i jej, że tak powiem, siły w świecie, żeby zgodziła się na tego typu mediację, ale w każdym razie ta polityka bezstronności właśnie w konfliktach wojna na Ukrainie stawia ją pod znakiem zapytania, bowiem tutaj widzieliśmy, i to strona ukraińska szczególnie podkreślała, także ukraińscy biskupi, szczególnie grekokatolicy, że ta bezstronność polityczna w sytuacji tego konfliktu może prowadzić do zrezygnowania czy podważenia autorytetu moralnego stolicy apostolskiej. Więc to jest kwestia po prostu do przemyślenia i myślę, że następca Franciszka będzie musiał poważną refleksję podjąć. Druga przyczyna to jest w ogóle pokojowa polityka stolicy apostolskiej, no znowuż w ostatnich dziesięcioleciach po II wojnie światowej, gdzie i tutaj też Jan Paweł II wniósł olbrzymi wkład, zakładała, że właśnie nie ma wojny, która jest bez winy obu stron, że te wszystkie współczesne wojny to są jakieś no, konflikty interesów ekonomicznych, gry mocarstw i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym też nie można się opowiedzieć po którejkolwiek stronie, bo ta wina jest, że tak powiem, ze wszystkich stron. I ta wojna na Ukrainie znowu stawia tutaj znak zapytania, czy to był dobry wybór. No tak było z wojną w Iraku, tak było z wojną w Wietnamie i tak dalej, z wieloma innymi. Więc ja myślę, że ta wojna na Ukrainie jest historycznym wydarzeniem, która zmusi stolicę apostolską do pewnej nowej refleksji. Zresztą pewne symptomy już widać. Na przykład ostatni wywiad kardynała Parolina do głównego polityka stolicy apostolskiej, można powiedzieć.
Ministra spraw zagranicznych, można powiedzieć.
No ministra spraw zagranicznych, ale znacznie więcej. Tak. Który w wywiadzie no, dosłownie z zeszłego tygodnia mówi, że rzeczywiście Ukrainie trzeba przyznać prawo do zbrojenia się, do obrony i tak dalej, i tak dalej. Więc ta sprawa jest dyskusyjna. I jeszcze chociaż może za długo na tym temacie się koncentrujemy, że papież Franciszek pochodzi przecież z Ameryki Południowej, gdzie znowuż tak jak my mamy wmontowane w naszą świadomość Polacy, czy nasi sąsiedzi, Czesi i tak dalej, że głównym zagrożeniem jest tutaj Rosja, Związek Radziecki Rosja, nie? To mocarstwo. Latynosi mają tak samo wmontowane w swoją świadomość przekonanie, że głównym zagrożeniem dla pokoju na świecie i ich, że tak powiem, ojczyzn są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Więc papież znowuż trochę za bardzo to widział, szczególnie w pierwszych dniach, jako ten konflikt mocarstw właśnie Stanów Zjednoczonych z Rosją, który się, a Ukraina jest tutaj jakoś instrumentalizowana. Więc myślę, że tutaj jest wiele przyczyn, natomiast no, sądzę, że właśnie Ukraińcy, ich obrona, znakomite analizy prowadzone przez Kościół Grekokatolicki. Rok temu został ogłoszony świetny taki list pasterski na dwulecie wybuchu tej wojny, gdzie się definiuje pojęcie pokoju, ale pokoju sprawiedliwego. I stolica apostolska stopniowo tą koncepcję, że tak powiem, przyjmuje. Więc ja myślę, że za następnego pontyfikatu ta sprawa jakoś zostanie wyprostowana i na nowo zdefiniowana.
Kto będzie kolejnym papieżem, o tym porozmawiamy na zakończenie audycji. A teraz chcę zapytać o wizyty, chciałbym powiedzieć, ale o wizytę jedną Franciszka w Polsce. Papież Franciszek odwiedził Polskę w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i to była jedna, jedyna wizyta. Święty Jan Paweł II przyzwyczaił nas do dużej liczby tych wizyt. Rozpieścił nas, można powiedzieć, rozpieścił polskich katolików. Panie profesorze, profesor Arkadiusz Stępin, mam nadzieję, że teraz będziemy się dobrze słyszeli. Skąd tylko jedna wizyta papieża Franciszka w Polsce? Od 2013 roku był papieżem, przypomnę.
Tylko jedna, czyli z użyciem słowa tylko, jako że papież Jan Paweł II przyzwyczaił nas do tego, że praktycznie przebywa w Polsce na okrągło, a katolicyzm powszechny, uniwersalny, no to jest ten właśnie à la polonaise. Ta optyka już zniknęła za pontyfikatu Benedykta, a który był w Polsce częściej niż Franciszek, no ale Franciszek nie mam oczywiście stuprocentowej pewności, nie afirmował katolicyzmu europejskiego w stylu nacjonalistycznym. Tymczasem większa część polskiego kościoła to jednak jest afirmacja katolicyzmu nacjonalistycznego z tymi aberracjami w postaci odprawiania różańca na granicach Polski, legionami Maryi, katolicyzmu toruńskiego, zmilitaryzowanego, inkwizycyjnego, z podniesioną przyłbicą i uniesionym mieczem do góry. Z tego też samego powodu i dezaprobaty dla katolicyzmu nacjonalistycznego papież nie odwiedził Argentyny.
To też znamienne, że nie odwiedził Argentyny. I teraz pytanie, czy w takim razie przyszłość Kościoła katolickiego jest w krajach Afryki, częściowo w Azji? Jak to widzi pan redaktor Marcin Przeciszewski?
Zaraz odpowiem na to pytanie, tylko pozwolę sobie na pewną dyskretną polemikę z panem profesorem. Papież Franciszek przyjechał raz do Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży, ale też wziął udział w obchodach 1050-lecia Chrztu Polski, więc to była też wizyta do Polski. I ja myślę, że nie przyjechał tutaj po raz drugi, bo szczerze mówiąc nie znam kraju, który by papież Franciszek odwiedził dwukrotnie, no poza licznymi wizytami na terenie Włoch oczywiście, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Więc ja myślę, że w ogóle no, przy tych ograniczonych podróżach, no oczekiwanie na długą podróż Franciszka w czasie no nieporównywalnie krótszego pontyfikatu, bo zaledwie 12 lat niż Jan Paweł II, byłoby troszkę no, czymś niestosownym z naszej strony, skoro wielu krajów europejskich i to tych najważniejszych w gruncie rzeczy nie odwiedził. Więc ja myślę, że stawianie takiej koncepcji, że papież dlatego drugi raz nie przyjechał, że tu jest jakiś katolicyzm nacjonalistyczny, no jest trochę przesadą. Poza tym no będę bronił troszkę polskiego jednak katolicyzmu. Sam czuję się jego elementem i myślę, że pan profesor podobnie. No absolutnie żadnych uczuć nacjonalistycznych nie czuję w swojej duszy ani w swoim sercu. I myślę, że tak myśli większość polskich katolików, a te pewne skrajności no, są pewnymi skrajnościami, które zaburzają ten pozytywny obraz, natomiast nie stanowią istoty. Natomiast pan pytał o przyszłość
Kościoła, tak.
Kościoła w ogóle. No, to nie jest takie łatwe pytanie, bo oczywiście najgłębszy kryzys jest, jeżeli chodzi o kościół kultury Zachodu, a szczególnie Europy Zachodniej, ale na przykład widzimy 18 tysięcy na Wielkanoc chrztów we Francji, osób dorosłych, więc widać jakieś jednak siły tego katolicyzmu francuskiego i zdolność do odradzania się tej wiary, więc ja myślę, że ten Zachód wcale nie jest pogrzebany i ma bardzo głębokie źródła duchowe jednak, mimo tego stopnia sekularyzacji. Natomiast rzeczywiście faktem jest, no, że Europa w ogóle przestała być pępkiem świata i to zarówno pępkiem świata w sensie kościelnym, w sensie ekonomicznym, w sensie politycznym, w sensie kulturowym też, przecież cała kultura szła z Europy, a teraz no, jest wiele tutaj źródeł i kierunków, więc ja myślę, że to jest pewien proces światowy. Natomiast no, bardzo ciekawa jest sytuacja wciąż w Ameryce Łacińskiej. No, tam mieszka najwięcej katolików i ten katolicyzm jest najżywszy. Aczkolwiek też nie przesadzajmy z apoteozą tego katolicyzmu latynoamerykańskiego, dlatego że tam przeżywamy bardzo silne nurty sekularyzacyjne, podobnie jak na przykład w Polsce. Argentyna, czyli ojczyzna papieża, podlega podobnie szybkiej sekularyzacji, a może nawet znacznie szybciej.
No i goście w poprzedniej godzinie mówili, panie redaktorze, o kościele zielonoświątkowym, który rośnie tam w siłę.
No tak, tam jest wielki problem, to jest problem Brazylii, też jednego z bastionów katolicyzmu, ale jednocześnie wszelkie kościoły te właśnie zielonoświątkowe czy inne postprotestanckie tam się bardzo silnie rozwijają. No mamy bardzo ciekawy rozwój katolicyzmu w Azji, no w pewnych regionach, szczególnie Filipiny i tak dalej. Więc można powiedzieć, że ta mapa kościoła, mapa katolicyzmu się rozprzestrzenia, się znacznie bardziej staje zjawiskiem globalnym i stąd naturalne jest, że poszukiwanie przez kolegium kardynalskie papieży spoza Europy. Właśnie Franciszek tutaj był pierwszym, ale kto wie, czy to nie jest trend, który będzie normalnym trendem dla Kościoła powszechnego w przyszłości.
Porozmawiajmy teraz, panowie, o pedofilii w Kościele. Czy papież Franciszek zrobił tu więcej niż jego poprzednicy? Bo przypomnijmy rok 2019, grudzień. Najpierw powiem właśnie a propos przypomnienia. Po soborowi papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI łagodzili stopniowo kościelny zakaz wynoszenia brudów poza kościół. I kropkę nad i, wydaje się, postawił papież Franciszek, znosząc tajemnicę papieską. Umożliwił lepszą współpracę władz kościelnych z państwowymi służbami ścigającymi pedofilię. Nie można już się nią zasłaniać, żądając od ofiar i ich pełnomocników zachowania wszelkich szczegółów sprawy pedofilskiej w sekrecie. Oskarżeni będą mogli wziąć na obrońców nie tylko jak dotąd księży, ale też inne osoby posiadające doktorat z prawa kościelnego. Naturalnie zachowana będzie ogólna zasada ochrony danych osobistych, chyba że sąd postanowi inaczej. W mocy pozostaje tajemnica spowiedzi, od której Kościół nie odstąpi oczywiście w jakiejkolwiek sprawie z powodów doktrynalnych. Czy dokonania Franciszka, jeżeli chodzi o walkę z pedofilią, są rzeczywiście nie do przecenienia? Profesor Arkadiusz Stępin.
Dokonania Franciszka na tym polu walki z pedofilią pod dachem Kościoła są niewspółmierne do wysiłków, które podjął Jan Paweł II i Benedykt XVI. Zwłaszcza Jan Paweł II wysocjalizował się w kulturze instrukcji, tajnej instrukcji watykańskiej Crimen Solitationism, która praktycznie pozwalała na abolicję duchownych i skazywała na męczarnie nieletnie ofiary. Papież Benedykt, który był rebeliantem w tym zakresie, mamy poświadczone źródło, bardzo wiarygodne, które mówi o tym, że papież Jan Paweł II w momencie, kiedy Ratzinger był numerem 3 w Watykanie, nie dałby wiary zarówno co do pedofilskiej przeszłości i homoseksualnej przeszłości Teodora McCarricka, jak i Macieja de Golado. Ratzinger rozpoczął wojnę z wiatrakami, ponieważ miał przeciwko sobie cały aparat watykański. Ale tę batalię przegrał, abdykował. Przegrał swój pontyfikat, świetnie ograny przez południowoamerykańskich i włoskich arystokratycznych hierarchów. I de facto tę walkę z pedofilią rozpoczął na dobrą sprawę papież Franciszek. On w momencie, kiedy również sabotowany był przez swoją administrację watykańską, czy w Rzymie, czy w terenie, niekiedy ręcznie musiał pociągnąć za ster przykład, no to nasz prominentny arcybiskup Wesołowski, jeden z tej feudalnej arystokracji, która wyhodowała się za plecami papieża Jana Pawła II. On go musiał unieszkodliwić ręcznie, no ponieważ zawiodły wszystkie te nowe regulacje, które wprowadził. Finalnie podsumowując, połowiczny sukces papieża Franciszka na obszarze, który powinien stanowić olbrzymi policzek wstydu dla Kościoła.
I pytanie do pana redaktora Marcina Przeciszewskiego. Czy decyzja Franciszka ostatecznie kończy w sensie prawnym ten rozdział historii prawa kościelnego, w którym interes Kościoła był uważany za ważniejszy od dobra księży krzywdzicieli?
Nie, nie kończy. Myślę, że ten problem pedofilii czy innych przestępstw na tle seksualnym w Kościele czy wśród duchowieństwa będzie istnieć do końca istnienia Kościoła, czyli jak wierzymy, także do końca istnienia świata, no bo Kościół ma trwać cały czas i taka jest obietnica Pana Jezusa. Natomiast tutaj myślę, że znacznie pochlebniej trzeba się wyrazić o roli Jana Pawła II, bo to był ten pierwszy papież, który jednak zauważył problem. Dla jego poprzedników ten problem w ogóle nie istniał, nie mówiło się o nim, gdzieś on był zupełnie poza świadomością i rozpoczął pierwsze kroki rzeczywiście po tych wielkich tam kryzysach, tąpnięciach w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii później za jego życia, jednak dość konsekwentną walkę i pierwsze normy prawne stworzył, umożliwiające tą walkę, tudzież różnego typu instrukcje dla episkopatów krajowych, więc ta walka się rozpoczęła zdecydowanie za Jana Pawła II i to jest jego historyczne dokonanie. Oczywiście nie był w stanie tutaj zmienić całej sytuacji, kontynuował to bardzo konsekwentnie rzeczywiście papież Ratzinger. Natomiast rola Franciszka polega na tym, że równie konsekwentnie idzie w tym kierunku oczyszczenia Kościoła, transparentności, i to nowum, które wprowadza papież Franciszek, to jest zauważenie, że nie wystarczy tutaj karanie, czy nawet jak to się mówi, wydalanie ze stanu duchownego w skrajnych przypadkach tych duchownych, którzy dokonali przestępstwa, ale problemem jest ta kwestia zamiatania pod dywan, pewnego systemu kościelnego, który de facto sprzyja ochronie przestępców, a nie ofiar. W związku z tym wprowadził nowe prawo, nakaz umożliwiające karanie tak zwanych wyższych przełożonych kościelnych, czyli to są przełożeni zakonni, bądź po prostu biskupi. Widzimy to na przykładzie Polski, że kilku biskupów, niemal 10 w ten sposób na drodze tego nowego prawa z 2019 roku musiało opuścić swoje diecezje i zostało w taki sposób właśnie ukarany. Jest to kara dla biskupa bardzo silna. Natomiast myślę, że trzeba i dla Franciszka, co było ważne, te pewne konferencje, które on organizował i tak dalej, on kładł nacisk na zmianę świadomości, zmianę mentalności, że właśnie w centrum Kościoła musi stać ofiara, człowiek skrzywdzony. Zresztą to wynika z jego pojmowania Kościoła, które jest po prostu pojmowaniem ewangelicznym. Pojmowanie ewangeliczne to znaczy słabsi zawsze muszą mieć pierwszeństwo przed tymi, którzy tych słabszych krzywdzą. I taka jest rola Kościoła, żeby cały czas o tym przypominać. Druga sprawa, którą wniósł do tej walki z pedofilią Franciszek, bardzo ciekawa tutaj koncepcja i rzeczywiście szokująca wielu, że jedną z przyczyn tej fali przestępstw jest klerykalizm, jak on to, czyli postawa dominacji kleru nieskrępowanej, nieograniczonej, co prowadzi do nadużyć, a skrajnym nadużyciem jest oczywiście krzywdzenie dzieci i nieletnich, te potworne zbrodnie. Więc tutaj rzeczywiście bardzo istotne zmiany wprowadził Franciszek i oby dalej to było kontynuowane. Już nie ma wyjścia, zresztą każdy papież będzie musiał w tym kierunku iść.
No właśnie, przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłem na stronie ekai.pl taki tytuł: Synodalność kluczem do zrozumienia pontyfikatu Franciszka. Przypomnijmy, synod to zgromadzenie wiernych, duchownych i świeckich zwykle razem, i to wspólna refleksja nad życiem Kościoła i jego problemami i przyszłością, a w swojej programowej adhortacji Ewangelii Gaudium Franciszek mówi o konieczności duszpasterskiego bądź pastoralnego nawrócenia, co odnosi się do wszystkich kościelnych struktur od kurii rzymskiej, poczynając na zwykłej parafii czy klasztorze kończąc. Chodziło mu między innymi o to, aby te wszystkie podmioty stały się znacznie bardziej misyjne, czyli otwarte i wychodzące ku ludziom, na wszelkie peryferie tego świata, który wydaje się coraz bardziej zgubny i zagubiony. I pytanie do panów, czy udało się Franciszkowi przekonać hierarchów Kościoła, księży, do tego, żeby wierni, że Kościół to wszyscy i żeby wierni bardziej uczestniczyli, i jakie wykonał ruchy prawne, żeby po prostu wierni mogli bardziej uczestniczyć w życiu Kościoła i decydować o przyszłości tych małych wspólnot, chociażby parafialnych? Pan profesor Arkadiusz Stępin.
Podobnie jak i inne przedsięwzięcia, także i to w tym zakresie udało się połowicznie albo w 1/4, a to z tego powodu, że papież w 2013 roku odziedziczył Kościół i struktury, łącznie z tą kulturą klerykalizmu, czyli stanowym poczuciem wyższości duchownych nad innymi, również bardzo zamanifestowanym w Polsce i przed upadkiem komunizmu, i po upadku komunizmu. Więc także i na tej niwie papieżowi udało się to bardzo małym zakresie. Natomiast w 2025 roku, i to było też intencją papieża Franciszka, który mniej więcej gdzieś tak w połowie pontyfikatu zorientował się, jakie istnieją grupy większościowe, zwłaszcza w tym średnim menedżmencie kościelnym, czyli w tym episkopacie światowym składającym się z około 4,5 tysiąca biskupów, że nie uda mu się przeforsować tej swojej agendy, i wyraźnie było widać, jak koncentruje się na wymianie komplementarnej składu kolegium kardynalskiego, gdzie osoby czy też duchowni pokroju kardynała Müllera, Berka, Saracha już nie otrzymywali nominacji kardynalskich, a otrzymywali je ludzie ulepieni z gminy franciszkowej, o podobnej wrażliwości i podobnym rozumieniu posługi pastoralnej duszpasterskiej. Nieprzypadkowo, tu jeszcze nawiążę do naszego pierwszego wątku, w którym egzemplifikuje dystans papieża Franciszka do Polski, nie tylko na podstawie rachitycznej obecności w tym kraju nad Wisłą, ale także minimalnej ilości kapeluszy kardynalskich dla polskich biskupów. To jest drugi indykator, drugi kwantyfikator, w oparciu o który formułuję moją pierwotną tezę. Natomiast wymiana kolegium kardynalskiego w kierunku osobowości typu kardynała Cupiego, czyli osobowości, które dokonują przewartościowania etyki moralnej, etyki seksualnej, jak na przykład w Polsce takim archetypem jest arcybiskup Jędraszewski, który również otrzymał kapelusza kardynalskiego i traktował to jako symptomatyczny policzek, właśnie dowodzi tego, że papież Franciszek skoncentrował się na wymianie kolegium kardynalskiego, by jego następca przejął tę agendę i przy mniejszym wietrze wiejącym mu w plecy forsował ją dalej.
No i pan redaktor Marcin Przestrzewski, oczywiście.
Tak, tak. Ja bardzo panu dziękuję za to pytanie o synodalność, bo ono jest zupełnie kluczowe dla zrozumienia pontyfikatu Franciszka i jego głównej osi. Ta główna oś wyrażona w tej adhortacji Evangelii Gaudium już na samym początku pontyfikatu, zresztą pan to cytował, mówiąc, że papież już widzi konieczność w tej nowej epoce. On definiuje współczesny czas nie tylko jako epokę zmian, ale jako jakąś zupełnie nową epokę, epokę nowych wyzwań także dla Kościoła, gdzie Kościół na nowo musi zdefiniować swoją misję i określić swoje priorytety, i uważa, że Kościół powinien dokonać głębokiego duszpasterskiego nawrócenia. Co to znaczy? I tu trzeba od razu, że tak powiem, uwagę taką zgłosić, że papież Franciszek jest głębokim poważnym reformatorem Kościoła, dokonuje głębokiej reformy, ale nie reformy doktrynalnej, no bo całą doktrynę oczywiście zachowuje, ale uważa, że Kościół powinien dokonać pewnej transformacji w swojej pracy duszpasterskiej po prostu. I wyznacza te priorytety. Od samego początku o nim mówi, że to powinien być Kościół znacznie bardziej otwarty, znacznie bliższy ludziom. Zresztą sam poprzez tysiące gestów to pokazuje jako ten główny pasterz Kościoła. Kościół nie potępiający, ale Kościół przygarniający, Kościół nie wyrzucający, że tak powiem, ludzi niegodnych bycia tam, ale ulubione słowo Franciszka to jest Kościół zapraszający i Kościół inkluzywny, czyli Kościół otwarty na tych wszystkich ludzi zagubionych, tracących wiarę czy odchodzących od wiary. No, Kościół misyjny, no misyjność polega na tym, wyjdźcie na wszystkie, że tak powiem, krańce tego świata z zaproszeniem na wspólną drogę, na tą wspólną drogę. I ukoronowanie jego pontyfikatu. Ostatnie 3 lata, to jest ten synod o synodalności, który opiera się na 3 filarach, które streszczają, że tak powiem, reformę, jakiej dokonuje papież Franciszek. Pierwszy filar to jest komunia, czyli wspólnota, że ten Kościół powinien być znacznie bardziej wspólnotą, gdzie każdy jest szanowany, ma swoje miejsce, także ci ludzie różni nienormatywni, można powiedzieć, czyli małżeństwa niesakramentalne, ludzie z tendencjami homoseksualnymi, także dlaczego nie? No wszyscy są zaproszeni na drogę wiary przecież oczywiście, gdzie panują znacznie bardziej partnerskie stosunki pomiędzy klerem a świeckimi, pomiędzy wszystkimi częściami Kościoła, bo jesteśmy wspólnotą. Drugi filar tej reformy to jest współodpowiedzialność, to jest w tytule też synodu. Co to znaczy współodpowiedzialność? Że wszyscy wierni powołani są do odpowiedzialności, do tworzenia Kościoła i do pracy ewangelizacyjnej. Tak samo my jako świeccy jesteśmy powołani do udziału w apostolskiej misji Kościoła jak duchowni, tylko troszkę inaczej, no bo nie mamy święcej, ale to nie umniejsza, że tak powiem, ważności naszego powołania i w związku z tym świeccy też są zaproszeni do współrządzenia Kościołem na tyle, na ile oczywiście prawo kanoniczne pozwala. I na przykład w tym dokumencie synodalnym z listopada końcowym synodu mamy powiedziane, że świeccy powinni być zapraszani do wypracowywania wszelkich decyzji, które podejmuje biskup, ale te decyzje powinny się odbywać po wysłuchaniu wszystkich, po należytej konsultacji, po odpowiednim wspólnym rozeznaniu. I że wreszcie ten kościół, gdzie ludzie się czują znacznie bardziej wspólnotą, gdzie czują się współodpowiedzialni za tą wspólnotę i za misję, jaką ma ta wspólnota, będzie zdolny do znacznie bardziej aktywnej ewangelizacji współczesnego, coraz bardziej trudnego świata. W tym streszcza się reforma Franciszka i on pozostawia, bo podpisał się pod tym dokumentem, już nie tworzył własnej adhortacji, ten dokument końcowy synodu niejako w swoim testamencie, jako zadanie dla Kościoła na najbliższe lata po prostu. Więc te reformy, można powiedzieć, czy ta wizja reform, czy ten głód reform, może o tym trzeba powiedzieć, o głodzie reform, są już tak głębokie u Franciszka, że nie sposób ich pominąć, a szczególnie, że mamy już takie dokumenty Kościoła uznane, włączone do nauczania magisterium, jak ten dokument końcowy synodu. I na przykład odnosząc to do Kościoła w Polsce, uważam, że ten synod jest olbrzymią szansą po prostu. Dlaczego? Dlatego, że Kościół w Polsce znajduje się gdzieś tak, jak widział cały Kościół Franciszek, ale Kościół w Polsce jest dokładnie na tym samym etapie, gdzieś na przełomie epok. Kończy się pewna epoka katolicyzmu przekazywanego, czy wiary przekazywanej z pokolenia na pokolenie na zasadzie takiej naturalnej transmisji. Zaczyna się epoka wiary ze świadomego wyboru. Kościół staje przed masą zupełnie nowych wyzwań, nowych sytuacji i tak dalej. I powinien dokonać, tak jak zaproponował Franciszek, poważnej konsultacji ludu Bożego, czyli wszystkich wierzących, poważnego rozeznania i poważnej dyskusji, w jakim kierunku iść. I tego marzy mi się, żeby coś takiego w Kościele zaszło, a raczej czuję pewien smutek, że nie widzę polskich hierarchów, którzy by z zapałem widzieli tą potrzebę po prostu.
A przypomnijmy, że papież Franciszek wielokrotnie protestował przeciwko, tak to określę, sklejeniu części hierarchów z politykami i z ugrupowaniami politycznymi, także kościoła parafialnego z władzą świecką. I tu pytanie do panów, czy tu będzie odklejenie? Teraz jesteśmy w takim czasie kampanii wyborczej, wybory coraz bliżej, 18 maja, pierwsza tura wyborów prezydenckich. Jak tę kwestię upolitycznienia części przynajmniej hierarchów widzi pan profesor Arkadiusz Stępin i odpolitycznienia, czy jest na to szansa?
Obecna kampania prezydencka w przeciwieństwie do poprzednich właśnie nie przebiega na szczęście w takim organicznym sprzężeniu między polską prawicą i polskim kościołem. Na szczęście, ponieważ ja również akurat tu podzielam zdanie pana redaktora, że, które znam, że ofiarą, która pada tego nieszczęśliwego aliansu jest właśnie strona kościelna, religia i chrześcijaństwo. I nie jest to kompatybilne z tym, co chciał czy pozostawił nam założyciel religii przed 2000 lat. Natomiast czy będzie to trwałą tendencją, trudno powiedzieć, ponieważ podobnie zresztą jest w Stanach Zjednoczonych, że inicjatywa do tego sojuszu, tego aliansu między tronem i ołtarzem z reguły wychodzi od strony świeckiej, od strony polityków, którzy tak jak Donald Trump nieprzypadkowo zjawiają się w Watykanie na pogrzebie swojego politycznego przeciwnika.
Teraz chcę z panami porozmawiać o ekopapieżu, tak to określę, bo Franciszek walczył o klimat jak nikt przed nim w Watykanie. Oto cytat. Niezależnie od tego, jak bardzo staramy się im zaprzeczać, ukrywać, maskować lub relatywizować, oznaki zmian klimatycznych są coraz bardziej oczywiste. I to nie są słowa najsłynniejszej ekologicznej aktywistki Grety Thunberg, ani znanego z zaangażowania na rzecz środowiska polityka Ala Gora, ale zmarłego w Wielkanocny poniedziałek Franciszka. Przypominajmy, wydał w 2015 roku encyklikę Laudato Si, która miała się przyczynić do podpisania w tym samym roku porozumienia paryskiego. Papież używa w niej pojęcia ekologii integralnej, która kładzie akcent na wzajemną zależność przyrody i człowieka. No i podkreśla, żeby nie rozumieć opacznie tego określenia czyńcie sobie ziemię poddaną z Biblii. A przypomnijmy, że arcybiskup wspomniany już Marek Jędraszewski obwieścił w telewizji Republika kilka lat temu, że ekologizm jest sprzeczny z Biblią i właśnie odwołał się do Księgi Rodzaju, gdzie jest powiedziane, że człowiek musi czynić ziemię sobie poddaną. Rzeczywiście Franciszek był orędownikiem dbania o naszą planetę. Pan redaktor Marcin Przeciszewski.
No, to jest taka, powiedziałbym, oczywistość z punktu widzenia chrześcijańskiego, że ziemia nam została powierzona, owszem, przez Boga, ale po to, abyśmy się troszczyli o całość stworzenia. Całość stworzenia to jest cała przyroda, całe środowisko naturalne i do tego został powołany człowiek. I tak te biblijne słowa należy rozumieć. Natomiast Franciszek dokonał rzeczywiście rzeczy o znaczeniu historycznym, mianowicie włączył to zainteresowanie ekologiczne, czy troskę właśnie o stworzenie, czyli postulaty ekologii, do oficjalnego kanonu nauczania społecznego Kościoła. Uznał, że po prostu to jest tak jak walka o sprawiedliwość społeczną z jednej strony, tak jak walka o pokój na świecie. Jest to jedno z bardzo ważnych zadań, no, wszystkich żyjących na ziemi, czyli także chrześcijan i Kościoła. I pan zwrócił już na to uwagę, ekologia integralna, to znaczy ekologia, która nie jest skoncentrowana wyłącznie na świecie biologicznym czy zwierzęcym, ale także włącza się w to troskę o człowieka, no bo przecież to wszystko są naczynia połączone i także mówi o tym, że skoro się troszczymy o każde stworzenie, o człowieka, to także każdego człowieka i także nienarodzonego. Natomiast pewien problem dużej części katolików, no w Polsce, ja bym powiedział, na tym, że ekologia polega na tym, że ekologia jest postrzegana tutaj jako ruch wyłącznie lewicowy i cokolwiek papież Franciszek mówił na temat ekologii, był osądzany, że on jest jakimś lewakiem. Absolutnie nieprawda. On realizuje po prostu nakaz Chrystusa. No, czyńcie ziemię sobie poddaną, to znaczy poddaną także woli Bożej, bo człowiek ma wolę Bożą realizować.
W Laudato Si, przypominam, czyli tak zwanej zielonej encyklice, Franciszek wzywa do troski o wspólny dom, którym jest ziemia, i potępia dewastację środowiska naturalnego. Papież alarmuje w sprawie ocieplania się klimatu, ale również kryzysu zanieczyszczeń i utraty różnorodności biologicznej. Krytykuje nieograniczoną konsumpcję i wskazuje na stopniowe pogarszanie się jakości życia wskutek niszczenia przyrody. Porusza też problem nieproporcjonalnych szkód, które uderzają przede wszystkim w ubogie i wykluczone społeczności. W niektórych parafiach, nie wiem czy w Polsce, pojawiły się takie właśnie grupy wiernych, które zmierzają do tego, żeby również na terenie parafii było ekologicznie, było przyjaźniej dla środowiska, ale zastanawiam się i przenosimy się do pana profesora Arkadiusza Stępina, czy nasi hierarchowie tę encyklikę wzięli sobie do serca, tę Laudato Si właśnie.
Dla mnie odpowiedź na to pytanie jest prosta. Polski episkopat wziąłby sobie tą encyklikę do serca, gdyby na drzwiach każdej świątyni, w momencie kiedy ta encyklika została opublikowana, została ona przybita, albo przynajmniej wisiałby plakat informujący miejscowe kółka strzeleckie i łowieckie o tej encyklice. W tym sensie podejrzewam, że dla wielu polskich biskupów sprzed dekady, pomimo, że nad tą encykliką pracował najpierw ich ulubieniec, czyli papież Benedykt XVI. On jako pierwszy zainicjował nie tylko ideę napisania tej encykliki, ale jako pierwszy wprowadził w Watykanie ekologiczne rozwiązania. Czy to mikrosolaria zainstalowane na dachu, czy usprawniające, chroniące przed utratą wody instalacje. Więc dziwi mnie to właśnie to takie bardzo ideologiczne podejście części polskiego episkopatu do tej encykliki, która nie została recypowana w moim przekonaniu w takim stopniu najpierw przez episkopat, no a potem przez duże rzesze katolików. W tym sensie encyklika papieska Laudato Si została w Polsce, w moim przekonaniu, intencjonalnie zignorowana.
Panowie, chciałem jeszcze panów zapytać o kwestię papieża Franciszka, który krytykował Donalda Trumpa. Papież, który nazwał plan Trumpa wobec imigrantów hańbą, stwierdził, że błędne jest założenie, że wszyscy nieudokumentowani imigranci są przestępcami. Powiedział też tak: wzywam wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, aby nie ulegali narracjom, które dyskryminują i powodują niepotrzebne cierpienie naszych braci i sióstr, migrantów i uchodźców. Franciszek ostro krytykował zresztą politykę imigracyjną Trumpa już w 2016 roku, a tymczasem Donald Trump na portalu X napisał tak: spoczywaj w pokoju, papieżu Franciszku, niech Bóg błogosławi jemu i wszystkim, którzy go kochali. Tak napisali prezydent USA Donald Trump. Przejdźmy, panowie, bo już nie zostało nam wiele czasu, do waszych przewidywań co do tego, kto zasiądzie na stolicy Piotrowej. W sobotę mamy uroczystości pogrzebowe. Od jutra rana będzie wystawiona trumna z ciałem Franciszka, zamknięta, bo tak sobie życzył, w Bazylice Świętego Piotra, i tam będzie do piątku, będzie można się pomodlić, złożyć hołd Franciszkowi. No, ale chcę zapytać właśnie o tę przyszłość. Czy spodziewają się panowie wyboru papieża, który będzie kontynuatorem linii Franciszka, czy też nie? Może konserwatywny kardynał zgany? Jak przewiduje pan redaktor Marcin Przeciszewski?
No, konserwatywny kardynał zgany osiągnie wiek 80 lat, bodajże.
Za 4 lata.
Za 4 lata być może. Więc
80 lat będzie miał, tak.
Tak, tak, tak. Więc nie sądzę, żeby no, specjalnie był brany tutaj pod uwagę. Tym bardziej, że już jest na kościelnej emeryturze. Natomiast no, nie wiem, kto będzie generalnie przyszłym papieżem. To zależy od 135 kardynałów, którzy o tym będą decydować. Z których trzeba podkreślić, 110 jest z nominacji Franciszka, więc sądzę, że to są ludzie, którzy będą chcieli jednak zdecydowanie kontynuacji. A poza tym ja myślę, że generalnie te reformy, które zaproponował Franciszek, szczególnie ta reforma synodalna, jest pewną jedyną drogą, jaka stoi przed Kościołem, żeby Kościół był wiarygodną instytucją skutecznie ewangelizującą współczesny świat. Więc ja myślę, że ta świadomość jednak, niezależnie od mniej czy bardziej no, przychylnych ocen pontyfikatu Franciszka, jednak będzie dominującą. Poza tym trzeba powiedzieć, że no, od czasu Soboru Watykańskiego II, czyli od lat 60. ubiegłego wieku, wszyscy papieże to są papieże realizujący nauczanie Soboru Watykańskiego II, czyli właśnie to określenie miejsca świata i jego misji we współczesnym świecie. I kolejny papież no, będzie papieżem z tej samej linii, więc prawdopodobnie to będzie ktoś, ja bym powiedział tak, o innym temperamencie niż Franciszek, być może w gestach znacznie bardziej stonowany, no bo te pewne gesty niektórych drażniły, czy różnie były interpretowane. I żeby ocalić tą jedność Kościoła, która zawsze dla kolegium kardynalskiego jest najważniejsza, ale to będzie papież jednak kontynuator tych reform, które rozpoczął Franciszek, czyli przede wszystkim tej świadomości potrzeby wewnętrznej, głębokiej metamorfozy Kościoła, uzdrowienia wewnątrz kościelnych stosunków, tak zwanego systemu kościelnego, jak to coraz bardziej modnie się mówi, uwolnienie go, oczyszczenie z tych różnych patologii, aby po prostu Kościół powrócił do swojej No, w ewangelicznej misji każda reforma Kościoła polega na powrocie do źródeł i tego Kościół potrzebuje i myślę, że kolegium kardynalskie in gremium jest tego świadome.
Nazwisk jest więcej, ale ja wymienię trzy pojawiające się na tej giełdzie. W pierwszej godzinie audycji, w której rozmawiałem z księżmi i z jednym teologiem świeckim, mówiłem o tym, że warto spojrzeć, co tam bukmacherzy przewidują. Ale może będzie papieżem Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, może Matteo Maria Zuppi, przewodniczący Episkopatu Włoch, a może kardynał Mario Grech z Malty, bliski współpracownik papieża Franciszka. Jak ten przyszły wybór widzi pan profesor Arkadiusz Stępin? Kontynuacja czy jakieś istotne zmiany?
Z tej trójki, którą wymienił pan redaktor, to skreśliłbym Matteo Zuppiego, ponieważ byłby on bratem, bliźniakiem papieża Franciszka, a ze względu na to, że papież Franciszek, czy pontyfikat papieża Franciszka w oczach nie tylko konserwatystów obciążony jest potknięciami i porażkami, no to wydaje mi się, że kolegium kardynalskie nie dokona wyboru brata bliźniaka. Parolin ma dużo większe szanse, podobnie jak Mario Grech. Natomiast kolegium kardynalskie, nie kwestionując tego, co powiedział pan redaktor Przeciszewski stoi przed trudnym dylematem, ponieważ mamy do czynienia, no właśnie, z grupą 138 kardynałów, którzy są słabo znetworkowani ze sobą. To są nominacje kardynalskie, które otrzymali dostojnicy z krajów, które nigdy nie posiadały biskupa w randze kardynała, którzy między sobą się praktycznie bardzo mało znają i to takie szybkie zgromadzenie kardynałów jeszcze w tamtym roku, no, na tym konsystorzu było praktycznie pierwszym spotkaniem współczesnego kolegium kardynalskiego. Więc i bezpośrednie relacje między tymi dostojnikami są labilne i nie są oni tak znetworkowani jak te gremia kardynalskie, które bardzo szybko wybierały kolejnych papieży, przynajmniej w ciągu ostatnich 50 lat.
Panie profesorze, zostały nam 2 minuty, to minuta dla pana, a potem dla pana redaktora Przeciszewskiego. Chcę zapytać, jak pan zapamięta papieża Franciszka? Panie profesorze?
No, jestem pod dużym wrażeniem tych ostatnich godzin i śmierci papieża. Powiem krótko. Zachorował się na śmierć, a z wielką empatią i honorem podchodzę do antropologii człowieka wyrażonej przez tego człowieka.
No i pan prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski.
Ja bym powiedział tak, że to był wzór pasterza, który przygarnia każdego wiernego, a szczególnie ludzi najsłabszych i właśnie tych z marginesów i peryferii do swojego serca, który zaprasza wszystkich do kościoła i dla którego priorytetem jest nie tyle prawo kanoniczne czy wymierzanie sprawiedliwości, ale Boże miłosierdzie. I to jest, on przez 12 lat głosił, że główną szansą dla Kościoła, dla świata i dla każdego z nas jest szansa, jaką nam daje miłość Boga, że nikt nie jest przegrany i że to jest przesłanie, które Kościół głosi współczesnemu światu, a szczególnie ludziom zagubionym, którzy stanowią zdecydowaną większość tego świata.
O zakończonym wczoraj pontyfikacie papieża Franciszka, zakończonym o godzinie 7:35 rano, rozmawiałem z panem Marcinem Przeciszewskim, prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobrej nocy.
I z panem profesorem Arkadiuszem Stępinem, historykiem, politologiem, watykanistą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Pozdrawiamy i przypominamy, że pogrzeb papieża Franciszka w sobotę o godzinie 10:00, tak przekazał Watykan. Natomiast od jutra, od godziny 9:00, trumna z ciałem Ojca Świętego zostanie przeniesiona z kaplicy w Domu Świętej Marty do Bazyliki Watykańskiej i tam pozostanie do piątku.